Szanowni Państwo, Instytut Edukacji Narodowej pozdrawia z Lublina wszystkich słuchaczy. Dzisiaj rozmawiać będziemy m.in. o setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej, którą świętowaliśmy w sobotę, a także o tym, jak mądrze wychowywać nasze dzieci. Jeżeli zainteresują Państwa omawiane publikacje, to wyczerpujące informacje o każdej z nich odnajdą Państwo na stronie internetowej www.praweksiążki.pl. Powtarzam, www.praweksiążki.pl. Rozpoczniemy od książki Wspomnienia wojenne 1918-1920, która barwnie opisuje bohaterstwo Polaków odpierających bolszewicki najazd. Autorem wspomnień jest Tadeusz Kossak, kawalerzysta, wybitny dowódca, wywodzący się ze znakomitej artystycznej rodziny Kossaków. O przedstawienie książki, wspaniale ukazującej ułańskie życie, potyczki z bolszewikami i żołnierskie przyjaźnie, poprosiliśmy pana doktora Andrzeja Gładysza, historyka wojskowości z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Witamy serdecznie, panie doktorze. Chcemy dziś porozmawiać o książce Wspomnienia wojenne, która relacjonuje przebieg wojny polsko-bolszewickiej. Pan pracował nad jej redakcją historyczną. Proszę powiedzieć, jakie znaczenie miało zwycięstwo Polaków w tej wojnie dla historii Polski, ale też Europy, świata?
Dzień dobry, witam wszystkich Państwa. Myślę, że tutaj głos możemy oddać historykowi, politykowi brytyjskiemu, hrabiemu Edwardowi de Abernon, który w swojej książce wydanej w 1920 roku opisał Bitwę Warszawską, czyli ten kulminacyjny moment wojny polsko-bolszewickiej, jako 18. najważniejszą bitwę w dziejach ludzkości, prawda, w dziejach świata. 15 bitew było już ustalonych wcześniej przez Chrisiego, on dołożył do nich kolejne. Warto też dodać, że on, de Abernon, był naocznym świadkiem tych wydarzeń, ponieważ on był w Warszawie w 20 roku jako członek misji międzysojuszniczej podczas wojny polsko-bolszewickiej, jakby widział na własne oczy. Dlaczegoż 18. najważniejsza? Myślę, że odpowiedź jest prosta. Gdyby nie obrona Wojska Polskiego w 1920 roku tak skuteczna i zatrzymanie nawały armii sowieckiej, to prawdopodobnie Sowieci rządziliby w całej Europie. Tu historycy mówią o tym, że Niemcy szykowali się już, robotnicy niemieccy szykowali się do rewolucji komunistycznej. Gdyby tylko bolszewickie wojska dotarły do Niemiec, być może taki ruch społeczny tam rzeczywiście by się wszczął i ta rewolucja objęłaby nie tylko wschodnią, ale całą Europę.
I czy to możemy na kartach tej książki zaobserwować, ten narastający problem z bolszewizmem, z szerzeniem właśnie tych idei komunistycznych?
Kossak może nie odnosi się tak wprost do tego kontekstu europejskiego czy światowego, natomiast bardzo wyraźnie, w negatywny sposób mówi o bolszewikach. Wspomina także o stosunku Polaków do rewolucji bolszewickiej. Tutaj pojawia się też ten rys poglądów poszczególnych klas społecznych na bolszewizm, na komunizm. Natomiast generalnie wydźwięk jest dosyć jasny, że Polacy stawiają czoła bardzo poważnemu zagrożeniu w postaci armii bolszewickiej. No i oczywiście ten sprzeciw, jak się okazuje, jest skuteczny.
Czy jest jakiś fragment wspomnień wojennych, którym chciałby się pan podzielić ze słuchaczami?
Wybrałem fragment nawiązujący do odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku. Tak ten proces widział rotmistrz Tadeusz Kossak. Lwów przekształcił się właśnie z austriackiego w polskie miasto, a nie przypuszczając, jakie dni pełne grozy czekają go niebawem, szumiał radością i weselem. Tegoż dnia jeszcze wyjechałem do Krakowa, gdzie trafiłem na dalszy ciąg tej samej cudownej przemiany. Zorganizowane na poczekaniu władze polskie przejmują miasto od władz austriackich. Żołnierze z triumfem zrzucają bączka, przypinając na to miejsce orzełka. Publiczność niszczy emblematy rządowe, a flagi narodowe barwią śliczny rynek krakowski, aż oczy łzami zachodzą. Południe bije. Hejnał zwierzy mariackiej, wierny, zawsze ten sam, towarzyszy niezapomnianej chwili, gdy niewidziany od tylu lat oddział Polski zajmuje wartę główną koło ratusza i sukiennic. Rynek pełen ludzi, którzy nie wiedząc już, czem okazać swoją radość, porywają na ręce kilku obecnych nas, oficerów polskich, i obnoszą dookoła rynku wśród krzyków radości.
Bardzo dziękujemy panu doktorowi Andrzejowi Gładyszowi za przybliżenie nam książki Wspomnienia wojenne 1918-1920, autorstwa Tadeusza Kossaka. Teraz witam panią Anetę Piątkowską z wydawnictwa Instytutu Edukacji Narodowej, z którą porozmawiamy o innej książce, której akcja dzieje się w czasie wojny z bolszewikami, a mianowicie Raport Niebieski, Gawęda żołnierska, autorstwa ojca Jacka Woronieckiego.
Ojciec Jacek Woroniecki był od 1920 roku kapelanem wojskowym. Znał więc dobrze rozterki żołnierskiego serca. Książeczka Raport Niebieski, Gawęda żołnierska jest to pierwsza w Polsce próba stworzenia kodeksu moralnego dla żołnierzy. Bohaterem opowieści jest młody wachmistrz, który przygotowuje się na Sąd Boży. Przed jego oczami przewijają się sceny z żołnierskiego życia i w obliczu Bożej miłości zaczyna rozumieć swe przewiny. Książeczka Raport Niebieski jest pewnego rodzaju żołnierskim rachunkiem sumienia, ale także świadectwem waleczności i heroizmu obrońców ojczyzny.
W konwencji Gawędy utrzymana jest także kolejna książeczka ojca Jacka pod żartobliwym tytułem Gawęda o gawędzeniu.
Pozycja Gawęda o gawędzeniu, przygotowana z myślą o harcerzach, uczy sztuki pięknej, barwnej, przykuwającej uwagę mowy. Ponieważ nie od dziś wiadomo, że mowa zjednuje ludzi, warto wiedzieć, jak być skutecznym w przekazywaniu treści, jak mówić, żeby nas słuchano. Rady zawarte na kartach książeczki Gawęda o gawędzeniu są cenne nie tylko dla pedagogów, ale dla wszystkich, którzy nie chcieliby zanudzać swych słuchaczy, również dla polityków i działaczy samorządowych.
Ojciec Jacek Woroniecki, wielki dominikański pedagog i kandydat na ołtarze, ogromnie cenił pisarstwo Zofii Kossak. Uważał, że jej książki niosą pozytywny przekaz i sprzyjają pracy nad sobą. Jakie utwory tej wielkiej pisarki możemy zaproponować młodym słuchaczom?
Wszystkie książki Zofii Kossak są warte uwagi, ale szczególnie dla młodzieży możemy polecić Trębowle, Gród nad jeziorem oraz Z miłości, opowieść o świętym Stanisławie Kostce.
Pierwsza z nich, Trębowla, ukazała się po 80-letniej przerwie.
Tak, jest to pierwsze wydanie tej książki od roku 1939 i wielka szkoda, że ta książka z przyczyn politycznych nie ukazała się nigdy po wojnie. Jej akcja, jak Sienkiewiczowskiej trylogii, prowadzi nas w świat kresowych twierdz strzegących Rzeczypospolitej. Poznajemy dzielną załogę zamku w Trębowli, której przewodzi słynna żona komendanta Chrzanowskiego, Dorota, która zagroziła, że prędzej się mieczem przeszyje, niż podda zamek.
Trębowlę czyta się naprawdę świetnie, tym bardziej, że znajdziemy w niej wszystko, czego czytelnik, zwłaszcza młody, szuka w lekturze. Jest tu przygoda, miłość, wyprawa wojenna i intrygująca zagadka z przeszłości.
To prawda, że akcja Trębowli toczy się wartko. Na jej kartach znajdziemy nie tylko wydarzenia dramatyczne, ale i wiele zabawnych epizodów, jak na przykład oburzenie polskiego szlachcica, że gość z Holandii ofiarowuje mu w darze cebulę. My teraz już wiemy, że były to naówczas niezwykle rzadkie i cenne cebulki tulipanów. Bardzo ciekawie jest też przedstawione codzienne życie w mieście i wiejskich dworach, nieufny stosunek do nowinek z zachodu i lęk przed narastającym islamskim zagrożeniem ze wschodu.
A kolejna książka, Gród nad jeziorem?
Akcja Grodu nad jeziorem toczy się w pradawnej Polsce, w okrytych tajemnicą czasach przed narodzeniem Chrystusa. Niestety więcej wiemy o życiu starożytnych Egipcjan, Greków czy Rzymian niż o naszych słowiańskich przodkach zamieszkujących ziemię między Odrą a Bugiem. Zofia Kossak była pod wielkim wrażeniem odkrycia grodu w Biskupinie, które po raz pierwszy odsłoniły ślady osadnictwa, budowy domów, produkcji odzieży, naczyń, rolniczych narzędzi i broni. Ówcześni ludzie nie tylko zajmowali się rolnictwem i łowiectwem. Umieli tworzyć piękne przedmioty, spotykali się z kupcami z dalekich stron, a także, jak my dzisiaj, świętowali, bawili się i kochali.
Zachęcam Państwa do wysłuchania fragmentu wersji dźwiękowej książki Gród nad jeziorem, dołączone jako audiobook do wersji drukowanej.
Dziewczyna wybrała się z kulką po orzechy, lecz swoim zwyczajem zapomniała o zbieraniu. W tym miejscu ścięto wczoraj brzozę i Olsza przykucnąwszy zbierała z ziemi rozrzucone skrawki kory. Na odgłos kroków podniosła głowę zaniepokojona, a poznawszy Miłosza zapłoniła się jak mak. — Nie widziałaś znów obcych w lesie? — zagadnął przez pół tylko żartobliwie. Potrząsnęła głową przecząco, czerwieniąc się jeszcze bardziej. — Bo mi jakieś złe syny wykradły zwierza ze słopca. Stał nad nią w milczeniu, jakby ważąc myśl, co mu nagle zaświtała w głowie, po czym rzekł prędko — Przyślę do ciebie z miodem i chmielem. Nie czekając, co odpowie, odszedł szybko, turlikając wargami, jakby wabił ptaki. Olsza pozostała zdumiona, oszołomiona. Śniło jej się, czyli też prawda? Do niej? Miłosz? Swatów przyśle z miodem i chmielem? Dolo, dolo! Jakby dopiero teraz, rozumiejąc swoje szczęście, porwała się z miejsca, pobiegła w las ku domowi. Stanęła. Przysiadła znowu, rękami wodząc po twarzy niby w osłupieniu. Do niej swaty? I warkocze jej obetną i będzie niewiastą. Znów się zerwała, pobiegła nad pobliskie jeziorko, nieruchome, ciemne od odbicia drzew. Trzymając się mocno gałęzi zwieszonej nad wodą, nachyliła się, by przyjrzeć się sobie samej, swojej urodzie. Nie było nikogo w pobliżu, więc zdjęła zapaskę i owinęła nią głowę, niby namitką niewieścią, by ujrzeć, jak też w niej wyglądać będzie. Siedząc na brzegu z brodą wspartą na kolanach, w zapasce nałożonej na głowę niby zawicie, usiłowała wyobrazić sobie, jak będzie wyglądało jej przyszłe zamęście. Na dotychczasową dolę nie mogła narzekać. Że tam chłopaki krzyczały za nią wieszczyca, nic wielkiego. Wolna była. Mogła do lasu po zioła chodzić, czy w domu siedzieć, jak wola. Mogła kosy rozpuszczać lub splatać, wianki na głowę pleść i z dziewczętami pląsać o zachodzie. A jak teraz będzie? Ponad radość z zapowiedzi miłego wybłysło poczucie lęku. Skończona, skończona swoboda. W dniu zaślubin obejdzie na kolanach w krąg ognisko kruków, po czym stanie przy nim cicha, niby nie ma, świekry i wszystkich potulnie słuchając. Taka jest dola niewiastki. I niepewna, zali winna cieszyć się czy smucić, radować zlubego męża czy płakać z rychłej utraty wianka, rozpłakała się serdecznie.
Trzecia pozycja z miłości poświęcona jest bardzo niezwykłemu świętemu, młodziutkiemu Staszkowi Kostce.
Z miłości to fabularyzowane dzieje najmłodszego polskiego świętego, który swą wiarą i pokorą zjednał sobie serca całej Europy, a miał zaledwie 16 lat. Jego krótkie życie toczyło się w zupełnie innej rzeczywistości niż życie współczesnych nastolatków, ale serce człowieka się nie zmienia, więc w Stasiu Kostce, bohaterze książki Z miłości, opowieść o świętym Stanisławie Kostce, odnajdujemy pragnienia każdego młodego człowieka, by kochać i móc dla swej miłości poświęcić życie. Dlatego pozostaje on ciągle aktualnym drogowskazem dla często zagubionych młodych ludzi.
Te książki śmiało możemy polecić młodym czytelnikom. Dla starszych natomiast, jako wakacyjną lekturę, możemy zaproponować jedyną powieść obyczajową w twórczości pisarki, zatytułowaną Dzień dzisiejszy.
Dzień dzisiejszy to wyjątkowa dla twórczości pisarki książka w tak lubianej przez kobiety formie powieści obyczajowej. Wkraczamy w świat przedwojennych zakopiańskich dancingów, ziemiańskich dworów i życia różnych sfer społecznych. Głównym bohaterem jest młody szlachcic Jan Poręba, który walcząc o zachowanie rodzinnego majątku wplątuje się jednocześnie w romans niweczący szlachetne plany. Autorka podejmuje tu problem rewolucji obyczajowej, która dotarła w tym czasie do Polski. Z pozycji pisarza katolickiego spogląda na zupełnie nowe naówczas kwestie dla Polaków, jak rozwody, feminizm czy legalizacja aborcji. Jednak książka Dzień dzisiejszy nie razi sztywnym dydaktyzmem, lecz w dyskretny sposób ukazuje, jak pochopne decyzje mogą zniszczyć całe życie człowieka i jego piękne, młodzieńcze plany.
To zdumiewające, jak problemy, które wtedy dopiero się pojawiły, dziś stały się powszechną bolączką.
Niestety, w walce z nowymi zagrożeniami dla małżeństwa i rodziny nie widzimy, jak bardzo nasze rodziny cierpią z powodu choćby rozwodów. Jest to dramat, który realnie niszczy życie setek tysięcy ludzi, w tym tych najbardziej niewinnych, czyli dzieci. Problem ten podejmuje między innymi ojciec Jacek Woroniecki. W jego książeczce U podstaw kultury katolickiej odnajdziemy rozdział poświęcony istocie małżeństwa chrześcijańskiego, przede wszystkim jego nierozerwalności. Ojciec Woroniecki tak pisze: motywy, które skłaniają ludzi do żądania wprowadzenia rozwodów, są zawsze egoistyczne. W małżeństwie widzi się na pierwszym miejscu poszukiwanie tego zadowolenia, które obcowanie między mężczyzną a kobietą daje. Skąd się wyprowadza naturalny wniosek, iż jeśli się go nie znajdzie, nie ma racji dalej związku małżeńskiego utrzymywać. Przed tym egoistycznym poszukiwaniem swego zadowolenia wszystko musi ustąpić. I szczęście drugiej osoby, która nieraz bynajmniej rozwodu nie pragnie, i normalne warunki życia rodzinnego dla dzieci. Głęboka niemoralność takiego postępowania jest aż nadto oczywista, aby warto było dłużej się nad nią rozwodzić.
Oprócz rozdziału poświęconego małżeństwu, w książeczce U podstaw kultury katolickiej znajdziemy ciekawy tekst poświęcony charakterystycznym rysom polskiej religijności, a także artykuł o wychowawczej roli liturgii. Jest to bardzo mało znana kwestia. Jak uczestnictwo w różnych formach kultu religijnego wpływa na rozwój człowieka?
Ojciec Woroniecki żartobliwie zauważa, że wiele osób traktuje Kościół jako towarzystwo asekuracyjne od piekła. A przecież Kościół jest przede wszystkim instytucją wychowawczą. Poprzez sakramenty, katechizację, nabożeństwa osiągamy nie tylko życie wieczne, ale czynimy nasze życie doczesne godnym i spełnionym. Zwłaszcza ofiara mszy świętej jawi się tu jako niezwykłej mocy narzędzie wychowawcze. Myślę, że każdy, kto chce rozumnie przeżywać swą wiarę, powinien sięgnąć po książkę U podstaw kultury katolickiej, bo znajdzie tu wiele cennych wskazówek do duchowego wzrostu.
Współczesna pedagogika zupełnie oderwała wychowanie od wiary i etyki, opierając się na psychologii, a nie rzadko i biologii. My jednak, jako ludzie wierzący, nie możemy tracić z oczu tej prawdy, że nasze dzieci mają nieśmiertelne dusze i to przede wszystkim musi być cel naszych wychowawczych wysiłków.
Doskonałym przewodnikiem po zasadach katolickiego wychowania jest wznowiona w ostatnich dniach książka generałowej Jadwigi Zamoyskiej O wychowaniu. Poradnik ukazuje wychowanie w perspektywie wiary, a drogowskazami jest między innymi 10 przykazań. Współczesnym rodzicom, nierzadko ludziom wierzącym, wydaje się, że wychowanie jest czymś zupełnie odrębnym od wiary, że najlepsze porady znajdą na portalach internetowych czy ładnie wydanych, nowoczesnych poradnikach. Co gorsza, nie widzą, że proponowane treści stoją w zupełnej sprzeczności z fundamentami wiary. Wydaje im się, że miłość do dziecka wyklucza stawianie wymagań, stosowanie kar czy odmawianie dziecku różnych rzeczy. Poradnik O wychowaniu w prosty sposób pokazuje, jak wychowywać w oparciu o prawdy wiary.
Może przeczytajmy jakiś fragment.
Wiadoma to rzecz, że pojęcia o uszanowaniu cudzej własności stopniują się w zależności od moralnego poziomu społeczeństw. Sądząc o społeczeństwie naszym, według tego, jak siódme przykazanie jest u nas pospolicie rozumiane i przestrzegane, wyznać by trzeba, że poziom naszego społeczeństwa jest niski, jak niski jest niestety ogólny poziom wychowania. Może liczba złodziei sądownie karanych nie jest większa w Polsce niż w innych krajach, ale skądinąd ileż to ludzi, rzekomo uczciwych, dopuszcza się codziennie ze spokojnym sumieniem mnóstwa drobnych niewierności, nie zdając sobie sprawy z tego, że przekraczają siódme przykazanie. Im dane przekroczenia w jakimś kraju i społeczeństwie są pospolitsze, tym ważniejszy jest obowiązek kształcenia sumienia w tym kierunku. Siódme przykazanie nie odnosi się wyłącznie do uszanowania cudzych pieniędzy, jak to niektórzy w siebie wmawiają. Ono zobowiązuje do uszanowania wszelkiej cudzej własności. Niech się dzieci wprawiają do szanowania własności nie tylko rodziców, nauczycieli, przełożonych, ale czy to wśród rodzeństwa, czy w szkole. Niechaj każdy każdego własność sumiennie szanuje. Niech dzieci uczą się szanować rodzicielskie sprzęty. Może ktoś powie, że rodzicielskie mienie nie stanowi cudzej własności, ale gdzież się dzieci wprawią do uszanowania tego, co do nich nie należy, jeżeli nie u rodziców? Zwykle to, czego się nie nauczą pod względem sumienności w latach dziecinnych, tego nie nauczą się wcale. Szanować należy nie tylko cudzą własność, ale i cudzą pracę. A zatem trzeba mieć wzgląd nie tylko na właściciela, ale i na tych, co zasiali, wyhodowali, urządzili, co utrzymują, oczyszczają, naprawiają i pracy ich lekkomyślnie nie niszczyć.
Kwestią wychowania katolickiego poświęcona jest także książka Rady dla córki, która omawiana w naszej poprzedniej audycji od razu spotkała się z ogromnym zainteresowaniem słuchaczy.
Rady dla córki to niewielka książeczka, która przez wiele dziesiątków lat towarzyszyła młodym Polkom. Jej autorka, Zofia Zamojska, była jedną z najznamienitszych kobiet swojej epoki i matką 11 dzieci. Książeczka ofiarowana córce i przekazywana w rodzinie także następnym pokoleniom po dziś dzień pozostaje konkretnym i uniwersalnym zbiorem wskazówek właściwego postępowania dla młodej kobiety wchodzącej w dorosłe życie. Wskazówki te Zofia Zamojska opiera na zasadach wiary chrześcijańskiej oraz głębokiej znajomości ludzkiej natury i psychiki. Według autorki Rad dla córki fundamentem dobrych relacji z ludźmi jest głębia życia religijnego. Wierność, wdzięczność Bogu, modlitwa, pokora, przystępowanie do sakramentów, uczestnictwo w Eucharystii to podstawowe zachowania i cechy ważne dla dobrego życia.
Drodzy słuchacze, a teraz zmieńmy temat. Za nami już żniwa i piękne uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Bogactwo tradycji, oryginalnych zwyczajów z nimi związanych niestety powoli bezpowrotnie zanika, a wraz z nimi ginie część pięknej polskiej kultury.
By ocalić od zapomnienia naszą wyjątkową obrzędowość, wznowiliśmy w ubiegłym roku książkę Teresy Mazur pod tytułem Ojców naszych obyczajem. Książka składa się z dwóch części. Pierwsza to cztery opowiastki mówiące o dawnych obyczajach związanych z poszczególnymi porami roku i wydarzeniami roku kościelnego. Część druga to gawędy z cyklu od kołyski aż po grób, odnoszące się do różnych okresów ludzkiego życia, lat dzieciństwa, zwykłych i wystawnych posiłków, uroczystości weselnych i żałobnych. We wszystkich tych gawędach autorka z Lublina starała się uwydatnić pierwiastek najistotniejszy w polskiej kulturze. Szczere przywiązanie do wiary katolickiej i ojczystych tradycji.
Czy na kartach książki Ojców naszych obyczajem słuchacze odnajdą wspomnienia własnego dzieciństwa i młodości?
Z pewnością tak. Kultura narodowa to nie tylko sprawy wielkie, jak dzieła Mickiewicza i Chopina, ale też piękne obyczaje prostych ludzi – zabawy pastuszków, obrzędy związane z pracą na roli, żniwami czy dożynkami. Drodzy rodzice, dziadkowie, ciocie i wujkowie, to z waszych wspomnień wyłonił się zadziwiający świat dawnych wierzeń i tradycji. te barwne gawędy przybliżają go obecnemu pokoleniu, aby nie został całkiem zapomniany.
Może wysłuchajmy fragmentu wersji dźwiękowej książki Ojców Naszych Obyczajem, opisujących obrzędy związane z Dniem Matki Bożej Zielnej.
W Niebowzięcie tradycyjnie obchodziło się i obchodzi u nas jako święto Matki Boskiej Zielnej. Tego dnia bowiem dokonuje się u ołtarzy poświęcenia przynoszonych przez wiernych wiązanek z kłosów, ziół, kwiatów, gron drobnych owoców, symbolizujących to wszystko, co z Bożej łaski i za orędownictwem Najświętszej Panny urodziła ziemia na pożytek ludziom. Niegdyś, poza wiązankami, które każdy z osobna niósł do kościoła, splatano również wielkie wieńce, zwane brogami. Niektóre posiadały tak pokaźny ciężar i rozmiar, że trzeba je było wieźć do poświęcenia na wozie. Bróg był daniną od całej wsi. Sporządzano go z najdorodniejszych kłosów i najpiękniejszych kwiatów. Zaś przygotowujący bróg starali się, by przyćmił swą ozdobnością i kunsztem wykonania inne wieńce. Brogi ustawiano do poświęcenia przed kościołem. Po nabożeństwie wszyscy dokładnie je oglądali, a później przez wiele jeszcze dni komentowali tę jedyną w swoim rodzaju wystawę. Zarówno w małych wiązankach, jak i w brogach nie mogło zabraknąć roślin, których ludowe nazwy zrodziły się z kultu maryjnego. Były więc włoski Najświętszej Panny, gatunek trawy o wiotkich, cieniutkich, złocistych źdźbłach, warkoczyki Najświętszej Panienki, dziewanna drobnokwiatowa oraz Matki Boskiej łezki, groszek pachnący, a także Matki Boskiej pantofelki, polna odmiana przepyszlinu, czyli lwiej paszczy, i koszyczki Panny Maryi, liliowo lub różowo kwitnąca werbena. Przyniesione do izby, poświęcone bukiety, podobnie jak palmy wielkanocne, umieszczano u wizerunków świętych lub zawieszano nad framugami okien, jako ochronę przed piorunami. Gdy zioła w wiązance wyschły, używano ich do różnych celów, wierząc, że sprowadzą szczególną przychylność Matki Chrystusowej. Proszek z roztartych takich ziół sypano do poduszeczek niemowląt na zdrowy sen i do trumien pod głowy zmarłych na wieczny odpoczynek. Wyjeżdżającym za chlebem z domu i z kraju dawano na drogę zawiniętą w płótno garść ziemi z ojcowizny, przemieszaną z odrobiną święconych ziół, aby nie zapomnieli ojczyzny i wiary. Po szczypcie ziela Matki Boskiej, oszczędnie, by na cały rok starczyło, dodawano do wszystkich sporządzonych w domu leczniczych naparów dla ludzi i zwierząt.
Bardzo dziękuję pani redaktor za spotkanie. A państwu przypomnę jeszcze tytuły omawianych dziś książek. Wspomnienia wojenne 1918-1920 Tadeusza Kossaka. Raport niebieski Gawęda żołnierska, Gawęda o gawędzeniu oraz U podstaw kultury katolickiej ojca Jacka Wronieckiego. Dzień dzisiejszy, Gród nad jeziorem, Trębowla oraz Z miłości opowieść o świętym Stanisławie Kostce Zofii Kossak. O wychowaniu generałowej Jadwigi Zamoyskiej. Rady dla córki Zofii Zamoyskiej oraz Ojców Naszych Obyczajem Teresy Mazur. Jeśli nie zdążyli państwo zanotować tytułów książek albo nazwisk autorów, zapraszamy na stronę internetową Instytutu Edukacji Narodowej www.prawekxiążki.pl, powtarzam www.prawekxiążki.pl, gdzie znajdą państwo wszelkie potrzebne informacje. Pozostajemy też do państwa dyspozycji pod numerem telefonu 607-664-978. Powtarzam, strona internetowa www.prawekxiążki.pl i telefon 607-664-978. Dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem.